W dzisiejszych czasach obecne są dwie skrajne perspektywy na naukę. Z jednej strony sceptyczne i bezgraniczne zaufanie, że nauka wie i może wszystko. Z drugiej zupełny brak zaufania do nauki i poszukiwanie alternatywnych sposobów wyjaśnienia świata. Łatwo więc zadać sobie pytanie, co w końcu z tą nauką? W tym odcinku spojrzymy na najbardziej wpływowe idee filozofii nauki, które pomogą zrozumieć nam, jakie są możliwości nauki i gdzie przebiegają ich granice. Podcast Filozofia po prostu powstaje dzięki niesamowitym patronom i patronkom wspierającym go finansowo. Do tego grona dołączyli ostatnio Karol, Maria, Sebastian, Marta, Paweł, Piotr i Stefan. Bardzo Wam dziękuję, jest to nieoceniona pomoc i niesamowicie motywujący znak, że moja twórczość i praca jest doceniana. Pamiętajcie, że od niedawna do regularnych odcinków powstają dla Was także dodatki do wysłuchania w aplikacji Patronite Audio. O tym, czego dowiecie się w dodatku do tego odcinka, powiem na końcu. Jeżeli Ty też chcesz wesprzeć mnie i podcast Filozofia po prostu, możesz to zrobić na patronite.pl/filozofiaposprostu. To jest dla mnie naprawdę ważne, bo za każdym odcinkiem stoi kilkadziesiąt godzin pracy. Jeżeli uda się uzbierać kwotę ustawioną w celu, odcinki będą mogły pojawiać się częściej, bo kwota ta wynagrodzi moją pracę w pełni i starczy na opłacenie pomocy. Podcast robię z pasji, ale robię to w tej samej ekonomicznej rzeczywistości, w jakiej wszyscy funkcjonujemy. Dlatego z góry ogromnie Wam dziękuję za każdą zrzutkę. Przechodzimy teraz do treści dzisiejszego odcinka. Od razu powiem na wstępie, że ja wierzę w naukę i ufam jej i nic, co tutaj będzie mówione, nie jest próbą jej podważania. Czasem tak się będzie mogło wydawać, ale wszelka krytyka nie ma na celu podważania, tylko realistycznego podejścia do sprawy. Powiemy sobie o tym więcej w trakcie odcinka. Tak jak mówiłam na początku, zanim poleciało nasze piękne intro, dzisiejszy stosunek do nauki popada w dwie skrajności. Dużo bardziej szkodliwy jest skrajny brak zaufania. Nie jest on bezpodstawny, bo jak zobaczymy w dzisiejszym odcinku, w nauce są pewne mankamenty, że tak powiem. Błędem jest jednak wyciąganie z nich wniosku, że cała nauka jest do kosza. O tym też sobie powiemy więcej, kiedy już przejdziemy przez trochę teorii. Druga skrajność to jest skrajne zaufanie. I nic w tym złego, bo w coś w końcu trzeba wierzyć, inaczej nie da się funkcjonować. Problematyczny jest raczej naiwny obraz nauki w tej postawie. Często ludzie myślą o nauce bardzo abstrakcyjnie. Tak jak nie zastanawiamy się, jak powstały produkty kupowane przez nas w sklepach, nie widzimy tych fabryk, przemęczonych pracowników itd., tak samo myśląc o naukowych tezach, nie myślimy o całej procedurze, jaka musiała zajść, by do tych tez dojść. Przez to nauka to taka abstrakcja, jakaś taka wyrocznia, która objawia prawdę. Wśród ludzi, którzy nie znają się na nauce, można zaobserwować takie przekonanie, że nauka to już wszystko ogarnia, tylko ja się po prostu nie znam, ale ona to ogarnia. Przez to dziwi nas każda sytuacja, w której nauka nie ma rozwiązania dla jakiegoś naszego problemu, na przykład nie ma leku na jakąś chorobę. Albo dziwi nas, kiedy jakaś dominująca teoria się zmienia na inną. Ale te zjawiska są zupełnie naturalne, bo nauka to po prostu setki ludzi na całym świecie, którzy za pomocą różnych urządzeń i wiedzy zdobytej przez poprzednich ludzi z prymitywniejszymi urządzeniami lub bez, próbują coś ustalić o wielkim, wciąż tajemniczym dla nas świecie. My dzisiaj przyjrzymy się temu, jak to się dzieje. Zaczniemy najpierw od wytłumaczenia sobie dwóch kluczowych terminów, które będą nam się przejawiać w całym dzisiejszym odcinku, a i po nim będą się za nami ciągnąć jak widmo, więc warto je znać. A są nimi dedukcja i indukcja. Zaczynamy od dedukcji. Dedukcja to jest takie rozumowanie, w którym wniosek wynika z przesłanek w sposób konieczny. Co to znaczy? Że jeżeli przesłanki są prawdziwe, to i wniosek musi być prawdziwy. Co to znaczy? Że rozumowanie takie można sprowadzić do schematu wnioskowania w logice formalnej. Co to do cholery znaczy? Spójrzmy sobie na przykład takiego rozumowania. Przesłanka pierwsza. Wszyscy słuchacze podcastu Filozofia po prostu to świetni ludzie. Przesłanka druga. Ania słucha podcastu Filozofia po prostu. Wniosek? Ania to świetny człowiek. Jak widać, wniosek ten wynika z przesłanek w sposób konieczny. Jeżeli naprawdę wszyscy słuchacze podcastu Filozofia po prostu to świetni ludzie, zero wątpliwości, a Ania rzeczywiście słucha podcastu Filozofia po prostu, to Ania musi być świetnym człowiekiem. Nie ma innej opcji. Przesłanki mogłyby się okazać nieprawdziwe, nie sądzę, ale wniosek wciąż jest poprawny w tym sensie, że poprawnie wynika z przesłanek. Filozofowie i filozofki bardzo lubią dedukcję, bo jest czystą logiką. Bo można w ten sposób, mając prawdziwe przesłanki, wyciągnąć pewien absolutnie obowiązujący wniosek. Jest jednak pewien problem. W większości przypadków nie możemy posłużyć się dedukcją, bo nie ma do niej wystarczających danych. I tutaj wchodzi na scenę indukcja. Indukcja to takie rozumowanie, w którym z ograniczonej ilości danych szczegółowych wyciągamy ogólny wniosek. Na przykład obserwujemy jakiś gatunek żaby i widzimy, że obserwowane przez nas osobniki tego gatunku rozmnażają się przez składanie skrzeku. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zaobserwować wszystkich żab na świecie, nawet jednego gatunku. Jest ich po prostu za dużo, poza tym nigdy nie wiedzielibyśmy, czy to na pewno wszystkie, czy gdzieś się nie chowają jakieś inne żaby. Ale jeżeli do tej pory wszystkie obserwowane osobniki tego gatunku żaby rozmnażały się przez skrzek, mamy solidny powód, aby uznać, że wszystkie osobniki tego gatunku się tak rozmnażają. Wniosek ten nie wynika z przesłanek w sposób absolutny, bo nie przebadaliśmy wszystkich żab, ale jest wielce prawdopodobny. Kluczową rolę w indukcji gra tak zwana po angielsku background knowledge, czyli taka jakby wiedza tła. Wiedza tła po polsku brzmi trochę dziwnie, ale dobrze oddaje to, o co chodzi. Bo kiedy wyciągamy nasz wniosek ogólny o żabach, kierujemy się nie tylko naszą obserwacją tych poszczególnych żab. W grę wchodzi też nasza wiedza o gatunkach w ogóle, o genetyce itd. Wiemy na przykład, że osobniki jednego gatunku są do siebie bardzo podobne, że mają podobne geny, podobne własności itd. To wszystko sprawia, że choć nasz wniosek nie wynika z przesłanek w sposób konieczny, bo przeskakujemy tutaj ponad sporą dziurą, to nasz wniosek jest wielce prawdopodobny. I w tym przypadku powiedziałabym nawet, że niemal pewny. Aby dobitnie pokazać rolę wiedzy tła, wyobraźmy sobie człowieka, który jedzie na przykład do Rumunii i pyta tam różnych ludzi, po jakim mówią język. Wszyscy badani przez niego ludzie mówią po rumuńsku. Jeżeli człowiek ten wyciągnąłby z tego wniosek, że wszyscy ludzie mówią po rumuńsku, uznalibyśmy go za niespełna rozumu. A to dlatego, że wiemy, jak wygląda geopolityczny rozkład świata. Nasza wiedza mówi nam, że to po prostu bardzo źle przeprowadzona indukcja. Co więcej, nawet gdyby wniosek dotyczył tylko Rumunii, to i tak wiedzielibyśmy, że to błędny wniosek, chociaż może już nie tak szalony. To dlatego, że wiemy, że w każdym kraju, a przynajmniej w większości, są jacyś obcokrajowcy, w liczbie mniejszej lub większej. Tak przedstawia się indukcja. Jest ona podstawą dla nauk empirycznych i z tego faktu jest niesamowita, ale wiąże się z nią pewien problem. Znany i osławiony jako problem indukcji. Problem indukcji został sławnie sformułowany przez Davida Hume'a, którego możecie pamiętać z odcinka o empiryzmie. Polega on na tym, że z obserwacji faktów o tym, co jest, nie możemy logicznie przejść do twierdzeń innego rodzaju, na przykład twierdzeń o tym, co będzie, albo o tym, co jest poza naszą obserwacją. Kilka minut temu powiedziałam, że w indukcji przeskakujemy przez dziurę. I tutaj chodzi właśnie o tą dziurę. Weźmy sobie na przykład wschód słońca. Codziennie rano wschodzi słońce, więc każdego wieczoru kładziemy się spać, zakładając, że za kilka godzin rano stanie się to samo. Ale nasza obserwacja mówi nam jedynie o poszczególnych faktach dotyczących przeszłości i teraźniejszości, a nic o przyszłości. Słońce wstało w poniedziałek, niestety, we wtorek, w środę, w czwartek, zawsze do tej pory wstawało, ale to samo nic nie mówi o tym, że wstanie też jutro. Więcej o tym mówi nasza wiedza dotycząca Układu Słonecznego, ale ona też jest zbudowana w dużej mierze na indukcji. Weźmy sobie teraz nieco wyraźniejszy przykład, bo dotyczy podstawowego prawa fizyki. Chodzi mi mianowicie o grawitację. Równanie prawa powszechnego ciążenia sformułowane przez Newtona jest całkowicie wyprowadzone z obserwacji empirycznych. Żeby je otrzymać, trzeba przeprowadzić serię eksperymentów, z których dopiero wyciągamy ogólne równanie. Nie wynika ono więc matematycznie z jakiejś teorii, lecz jest uogólnieniem obserwacji. I to właśnie od Newtona wzięło się pojęcie indukcji. A więc całe nasze życie doznajemy wpływu grawitacji, bo nie odlatujemy nigdy z Ziemi, ani nie odlatują z niej inne rzeczy. Kiedy podskoczymy, spadamy ponownie na Ziemię. Kiedy czymś rzucimy, to coś spada. I tak do tej pory było zawsze. W sposób czysto logiczny nie da się wyprowadzić z tego wniosku, że prawo ciążenia obowiązuje uniwersalnie we wszechświecie i że grawitacja będzie wciąż działać jutro, za rok, za miliard lat. Niemniej jednak wyciągamy taki wniosek i zdaje się on działać. Ale czasem rzeczywiście nie działa. Kiedyś na przykład myślano, że wszystkie łabędzie są białe, bo obserwowano jedynie białe łabędzie. Po czym okazało się, że łabędzie są czasem czarne. I to jest właśnie ten problem indukcji. Jej wnioski mogą być co najwyżej bardzo prawdopodobne. Czy można więc usprawiedliwić ten indukcyjny skok od ograniczonych informacji do ogólnych wniosków? Wydaje się, że trzeba go usprawiedliwić, bo tak jak wspomniałam, na indukcji opierają się wszystkie nauki empiryczne. Wszelka obserwacja empiryczna, a więc oparta na świadectwie naszych zmysłów, musi używać indukcji, aby można było wyciągnąć użyteczne naukowo wnioski. Bo co z tego, że w tej sekundzie i w tym miejscu ja nie odlatuję z krzesła? Co z tego, że żaba A, żaba B i żaba C rozmnażają się przez skrzek? Te informacje są w zasadzie naukowo bezużyteczne, dopóki nie wyciągnie się z nich pewnych ogólnych wniosków o świecie, które można potem zastosować w innych sytuacjach. Na przykład prawo ciążenia można zastosować do zbudowania konkretnego mostu albo w ogóle do lepszego rozumienia świata. Takiej możliwości nie daje za to informacja, że ja tu i teraz nie odlatuję z krzesła. Ani nawet wiele takich informacji o ludziach nieodlatujących z krzeseł. Taką możliwość daje dopiero ogólny wniosek. Teraz przejdziemy do omówienia sobie najbardziej znanej teorii filozofii nauki, sformułowanej przez człowieka, który twierdził między innymi, że rozwiązał problem indukcji. Jest to Karl Popper. Jego niezwykle wpływowa teoria opiera się na teorii zwanej falsyfikacjonizmem. Ale wszystko po kolei. Kluczowym pytaniem dla Poppera było, jak odróżnić naukę od pseudonauki. Co sprawia, że teorię można nazwać naukową? Dla tych, co lubią kolekcjonować profesjonalne terminy, problem ten nazywa się problemem demarkacji. Problem wyszedł z dość szokującym pomysłem, że teoria naukowa to teoria, którą da się obalić. To z początku brzmi nieco dziwnie, ale ma bardzo wiele sensu. Chodzi o to, że do teorii naukowej musi być możliwe skonstruować taki eksperyment, który potencjalnie mógłby ją obalić. Dopóki wszystkie eksperymenty ją potwierdzają, no to teoria może być uznawana. Kiedy jednak któryś eksperyment lub obserwacja ją obali, będzie trzeba sprawę przemyśleć. Ale taki eksperyment musi być możliwy. Inaczej to nie jest teoria naukowa i mówimy o niej wtedy, że jest niefalsyfikowalna. Czemu to takie ważne? Bo jeżeli mielibyśmy wychodzić z teoriami, których nie da się obalić, to właściwie powiedzieć można by było wszystko. Tutaj przypomina mi się pewien wywiad z astrolożką, którego słuchałam w jednym podcaście. Tutaj przypominam, że astrologia to jest sztuka wróżenia z gwiazd i te sprawy, żeby się nie pomyliło nikomu z astronomią. W każdym razie zapadła mi w głowie jedna rzecz, którą ona wtedy powiedziała. A powiedziała, że predyspozycje osobowościowe, jakie związane są z naszymi znakami zodiaku, to tylko pewne predyspozycje. Inne czynniki zewnętrzne, takie jak nasze wychowanie, to jak się toczą losy naszego życia, może geny, nie pamiętam, co bym dokładnie wymieniła, ale generalnie te wszystkie czynniki zewnętrzne mogą nas kształtować w inny sposób, dlatego nie zawsze te przewidywane cechy będą się sprawdzać, bo to tylko jeden z czynników. I wtedy pomyślałam sobie, ta teoria jest całkowicie niefalsyfikowalna. Bo za każdym razem, kiedy obserwacja nie potwierdza przewidzeń horoskopu, można powiedzieć, że najwyraźniej inne czynniki zdominowały nad czynnikiem astrologicznym i dlatego ta osoba jest inna. Takich teorii nie można sobie wysuwać tak, jak sobie życzymy. Temu właśnie przeciwdziała falsyfikacjonizm Poppera. Popper twierdził dodatkowo, że falsyfikacjonizm rozwiązuje problem indukcji. W jaki sposób? W pewnym sensie zamieniając ją w dedukcję. A więc w rozumowanie pewne. Chodzi o to, że sama falsyfikacja odbywa się poprzez rozumowanie dedukcyjne, czyli mniej więcej takie. Przesłanka pierwsza. Jeżeli teoria A jest prawdziwa, powinniśmy zaobserwować B. Przesłanka druga. Nie zaobserwowaliśmy B. Wniosek. Teoria A jest fałszywa. To jest rozumowanie dedukcyjne, dlatego Popper mógł twierdzić, że choć teorie tworzy się w dużej mierze za pomocą indukcji, to podstawą nauki jest dedukcja, a więc rozumowanie pewne, logiczne. Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że nie zawsze jest to takie proste. Często, kiedy jakaś obserwacja zaprzecza teorii, nie odrzucamy tej teorii całkowicie, tylko ją modyfikujemy. Albo zakładamy, że coś poszło nie tak w obserwacji, że nie mieliśmy pełnych danych i tym podobne. Czasem nawet wystawiamy nowe hipotezy, żeby dopasować obserwację do teorii, jeżeli uznajemy ją za wciąż bardzo wartościową. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Zresztą teoria Popera dostała już sporą dawkę krytyki i korekt, co nie zmienia faktu, że wskazuje ona na pewien bardzo ważny fakt. Teorie naukowe muszą dać się sensownie zweryfikować. Reszta to wyobraźnia. Weźmy sobie teraz pod lupę to, o czym wspomniałam przed chwilą, a mianowicie dodawanie hipotez. Swoją drogą hipoteza to jest pewne twierdzenie, które proponujemy jako możliwie prawdziwe, ale które nie jest jeszcze udowodnione. No więc co z tym dodawaniem hipotez? W filozofii nauki jest taka ważna teza znana jako teza Duhema i Quine'a, nazwana od jej autorów. Mówi ona, że teorii nie da się przetestować w izolacji, to znaczy trzeba zrobić pewne dodatkowe założenia, aby dało się ją w ogóle przetestować. Chodzi o to, że na przykład, aby przetestować prawo ciążenia, potrzebujemy także informacji na temat mas badanych obiektów, działania naszych urządzeń pomiarowych i tym podobne. Jedną z problematycznych konsekwencji tej tezy jest to, że każdą teorię można dopasować do każdej obserwacji, dodając odpowiednią ilość dowolnych hipotez. Pamiętamy naszą astrolożkę, która udoskonaliła swoją teorię o taki dodatek, że teoria ta wybraniała się przed wszelką próbą falsyfikacji. To jest właśnie ten problem. Teoretycznie tak się da zrobić z każdą teorią. Porównajmy sobie dwie teorie wyjaśniające zjawisko, w którym dziecko chowa wypadniętego zęba pod poduszkę, a rano odkrywa pod nią pieniądze. Teoria A głosi, że w nocy, kiedy dziecko spało, przyleciała wróżka zębuszka i zabrała zęba, zostawiając za niego pieniądze. Teoria B głosi, że to rodzice dziecka zabrali zęba i podłożyli pieniądze, żeby uszczęśliwić dziecko i żeby mogło ono dalej wierzyć w dobry świat. Hura! Obie te teorie wyjaśniają to określone zjawisko. Teoria wróżki zębuszki pozostawia co prawda wiele do życzenia, ale można ją usprawiedliwiać. Dlaczego nikt nigdy nie widział wróżki zębuszki? Bo jest niewidoczne dla ludzkiego oka. I tak dalej. Ponieważ do jednego zjawiska można znaleźć wiele różnych wytłumaczeń, nauce potrzebne są pewne kryteria, które pomogłyby w selekcji teorii. Najbardziej znanym tego typu kryterium jest tak zwana brzytwa Okhama. Sformułowanie tej zasady przypisuje się średniowiecznemu filozofowi Williamowi z Ockham i mówi ona, że nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę. To oznacza, że spośród teorii o tej samej mocy wyjaśnieniowej, czyli teorii wyjaśniających dane zjawisko w porównywalnie kompletny sposób, należy wybrać te, dla której trzeba ustalać jak najmniej dodatkowych hipotez. Zobaczmy to na przykładzie, a w tym celu wrócimy do naszej tajemnicy zęba zamienionego na pieniądze. Obie teorie, A i B, to alternatywne wyjaśnienia tego samego zjawiska. Ale teoria B odwołuje się do rodziców dziecka, o których istnieniu już wiemy, których istnienie zaakceptowaliśmy jako część naszej wizji świata i na które to istnienie mamy silne dowody. Za to teoria A odwołuje się do wróżki zębuszki, czyli bytu, którego nikt nigdy nie widział i którego istnienie trzeba założyć specjalnie dla tej teorii. To jest gorsza teoria, bo mnoży byty ponad potrzebę. Oczywiście ten przykład z wróżką zębuszką jest niedorzeczny, ma tylko nam pomóc zrozumieć koncepcję filozofii nauki w zabawny sposób. Ale to jest poważna zasada naukowej metodologii. Spójrzmy na rozwój wizji świata w historii ludzkości. Wieki temu świat wyjaśniano za pomocą politeistycznych religii, gdzie zjawiska pogodowe były powodowane przez niesfornych bogów itd. To były teorie wyjaśniające świat i o ile ktoś je zebrał w spójny system, którym na ogół nie były, to miały one sens. Ale postulowały one ogromną ilość bytów, których istnienie trzeba było założyć od tak sobie, żeby ta wizja świata mogła go w ogóle wyjaśniać. Mówi się, że nauka zaczęła się wtedy, kiedy ludzie zaczęli próbować wyjaśnić zjawiska za pomocą rzeczy, które już znają. Tutaj wskazuje się często Thalesa, starożytnego filozofa greckiego, wskazywanego jako pierwszego filozofa, który teoretyzował, że świat składa się w całości z wody w różnych formach. To była teoria naukowa w tym sensie, że próbowała wyjaśnić zjawiska za pomocą innych znanych zjawisk, a nie poprzez wymyślanie kolejnego bożka. Z brzytwą Ockhama wiąże się pewna ironia. A mianowicie Ockham był filozofem średniowiecznym i wierzył gorąco w istnienie Boga. Ironia losu polega na tym, że dzisiaj brzytwa Ockhama to jest czołowy argument ateizmu. A chodzi oczywiście o argument, że koncept Boga jest po prostu niepotrzebny do wyjaśniania świata i jako niepotrzebny należy go odrzucić. To, czy to jest argument słuszny i adekwatny, to jest temat na inną dyskusję. Z brzytwą Ockhama wiąże się luźno pojęcie zwane redukcjonizmem. Redukcjonizm polega na tym, że złożone systemy można zawsze rozłożyć na prostsze. W skrajnej wersji możemy redukcjonistycznie powiedzieć, że bitwę pod Grunwaldem można opisać socjologicznie, co się następnie da opisać psychologicznie, co można opisać znowu biologicznie, a biologię można opisać poprzez chemię, a chemię przez fizykę, aż dochodzimy do momentu, w którym uznajemy, że bitwa pod Grunwaldem to zbiór trajektorii kwarków w atomach czy coś takiego. Znany filozof współczesny Daniel Dennett określił takie podejście chciwym redukcjonizmem. Generalnie jest wobec niego wiele krytyki, jeżeli rozumiemy redukcjonizm jako wyznacznik pewnej prawdy o świecie. No bo czy każde zjawisko musi dać się rozłożyć na prostsze? Niekoniecznie. Czy zawsze najprostsza teoria musi być prawdziwa? Też niekoniecznie. Ale w nauce mamy coś takiego jak redukcjonizm metodologiczny, który nie mówi nam nic o świecie, a jest jedynie pewnym płodnym założeniem metodycznym. Chodzi o to, żeby zawsze szukać najprostszego rozwiązania. Czyli tak jak mówiliśmy, bez zbędnych hipotez, brzytwa Ockhama i te sprawy. Oraz żeby rozkładać zjawiska na czynniki pierwsze, aby je lepiej zrozumieć. To nie znaczy, że teoria najprostsza jest zawsze prawdziwa. Ale wystarczy, że jest prawdziwa zazwyczaj, aby brzytwa Ockhama była dobrą wskazówką. Nie znaczy to też, że na pewno każde zjawisko da się rozłożyć i sprowadzić do innych elementów. Ale fakt, że to podejście doprowadza często do ważnych odkryć i cennych teorii, już samo w sobie wystarcza, żeby to była dobra metoda. Powiem wam, że ten upał dosyć szybko się męczę, ale jedziemy dalej. Dużo było teraz o metodologii. To czas wyrzucić drugi bieg i porozmawiać o czymś bardziej dynamicznym. O historycznym rozwoju nauki. W związku z tym przejdziemy teraz do omówienia sobie drugiej najbardziej znanej, bardzo wpływowej koncepcji filozofii nauki. Jest to koncepcja paradygmatu Thomasa Kuhna. Kuhn wyróżnił pewne fazy, przez które przechodzi nauka czy konkretna dyscyplina naukowa. Są to faza preparadygmatyczna, nauka normalna, kryzys i naukowa rewolucja. Przejdziemy przez nie po kolei. Faza preparadygmatyczna pojawia się tylko raz, kiedy nauka jest w powijakach. Są to po prostu początki nauki, kiedy nie ma jeszcze współpracy między naukowcami, nie ma wspólnie uzgodnionych teorii, pojęć itd. Nauka w tej fazie dopiero się rodzi. I kiedy już się urodzi, wchodzi w fazę nauki normalnej. I to tutaj pojawia się paradygmat. Paradygmat to pewien spójny obraz rzeczywistości. Pewien zbiór teorii, które nauka akceptuje jako prawdziwe, co do którego środowisko naukowe jest zgodne. Na przykład częścią dzisiejszego naukowego paradygmatu jest teoria ewolucji. Ale kilkaset lat temu był nim kreacjonizm, czyli twierdzenie, że gatunki zostały stworzone przez Boga nagle, tak jak opisane jest to w Biblii. To była część paradygmatu tamtej epoki. A więc paradygmat to po prostu naukowy światopogląd, który generalnie nie jest podważany. Nie dlatego, że naukowcy nie są krytyczni, tylko dlatego, że trzeba się zgodzić co do czegoś, aby zrobić postęp. A dobrze sprawdzone teorie świetnie się do tego nadają. Czas normalnej nauki to jest najdłuższa faza, w której jesteśmy przez większość czasu. Często jest jednak tak, że te sprawdzone teorie sprawdzają się do czasu. Nadchodzi w końcu moment, kiedy aktualny paradygmat nie jest w stanie wyjaśnić nowych obserwacji czy rozwiązać nowych problemów. Wtedy nauka wchodzi w fazę kryzysu, w której próbuje się go rozwiązać. A rozwiązania są dwa. Albo modyfikuje się paradygmat, uwzględniając nowe dane i wszystko wraca do normalnej nauki, albo mamy naukową rewolucję. Naukowa rewolucja to bardzo ekscytująca faza. Pojawia się wtedy, kiedy paradygmat nie wyrabia już z tłumaczeniem zjawisk, niespójności narastają i w końcu paradygmat szlak trafia i powstają nowe, rewolucyjne teorie kształtujące nowy, odmienny od poprzedniego paradygmat. I zaczyna się nowa faza normalnej nauki. Rewolucyjnymi teoriami były na przykład heliocentryzm Kopernika, ewolucjonizm Darwina, teoria względności Einsteina, mechanika kwantowa. I tutaj dotykamy ważnej sprawy. paradygmaty się zmieniają. Czy to oznacza, że nauka nie mówi o prawdzie? W końcu prawda nie powinna się zmieniać. Tylko to nie jest takie proste. Sam Kuhn wyszedł z dość dziwnym twierdzeniem, że paradygmatów nie da się porównać, bo nie ma obiektywnych kryteriów dla takiego porównania. Oceniając paradygmaty z przyszłości, oceniamy je z perspektywy naszego paradygmatu, więc oczywiście, że wydają nam się gorsze. Jednak wiele osób skrytykowało to podejście Kuhna, wskazując, że istnieje obiektywne kryterium. Moc wyjaśnieniowa. A co to takiego? Już wcześniej użyłam tego terminu, ale nie wyjaśniałam go dokładnie. Jest to kalka z angielskiego explanatory power i oznacza po prostu, jak wiele zjawisk dana teoria może wyjaśnić. Według krytyków Kuhna moc wyjaśnieniowa to jest właśnie takie kryterium, którym można oceniać paradygmaty i według tego kryterium nowe paradygmaty są obiektywnie lepsze od poprzednich. Co to mówi o nauce i prawdzie? Że nauka do tej prawdy się zbliża. Prawda o świecie jest potwornie skomplikowana, a droga do niej długa i żmudna. Ale posuwamy się na tej drodze do przodu i z tego możemy być dumni. No dobrze, dużo powiedzieliśmy już o teoriach filozofii nauki. Ale jak wygląda sama nauka? Na początku tego odcinka mówiłam, że ludzie często mają o niej pojęcie dość abstrakcyjne, a nauka to konkretny efekt pracy wielu konkretnych ludzi, którzy najlepiej jak mogą, na tyle, na ile pozwalają możliwości, starają się ustalić coś o świecie. Co to za ludzie? Są to przede wszystkim naukowcy i naukowczynie na uniwersytetach, na których przeprowadza się badania naukowe. Przeprowadzają oni eksperymenty, które muszą być tak skonstruowane i opisane, aby dało się je odtworzyć. Czyli żebyśmy na przykład ja i ty, chcąc powtórzyć czyjś eksperyment, mogli to zrobić dzięki takiemu opisowi. A więc nie można sobie napisać czegoś w rodzaju dolałem to do tego i wybuchło, tylko trzeba konkretnie opisać, w jakich ilościach się to dodało, jak wyglądał cały proces i tym podobne. Następnie wyniki badań publikowane są w formie artykułu naukowego w czasopismach naukowych, przy czym mowa tutaj o bardzo poważnych, skomplikowanych dokumentach. Proces publikacji jest dość trudny, musi być uznany przez specjalnych recenzentów oceniających, czy artykuł spełnia określone standardy. Jeżeli wyniki są ważne, na przykład przedstawiają jakąś istotną, wcześniej niedokonaną obserwację, eksperyment jest powtarzany przez innych w celu weryfikacji wyników. Jeżeli eksperyment był przeprowadzony niepoprawnie, albo wnioski zostały wyciągnięte nieprawidłowo, czy wystąpiło jakiekolwiek inne niedociągnięcie, to ktoś to wykaże. Na tym między innymi opiera się siła nauki, że można ją weryfikować i ta weryfikacja rzeczywiście ma miejsce. Że naukowcy się wzajemnie sprawdzają, weryfikują i krytykują. A więc w skrócie, metoda empiryczna, powtarzalność i krytyczność to filary potężnego gmachu nauki. I teraz ważna sprawa, którą należy tutaj zaznaczyć. Nauka to nie są pojedyncze eksperymenty. Nauka to jest ogromny zbiór eksperymentów i tak należy je rozważać. Kiedy chcę w publikacjach naukowych znaleźć odpowiedź na jakiś problem, to nie powinnam brać jednej publikacji opisującej wyniki jednego eksperymentu i na tym bazować mojej wiedzy. Powinnam sprawdzić wyniki wielu eksperymentów badających interesujący mnie problem i to z tego zbioru jako całości wyciągnąć wnioski. Coś takiego nazywa się metaanalizą i zmniejsza ryzyko pomyłki, bo znacznie zwiększa próbkę i różnorodność naszych danych. Więc tak w uproszczeniu wygląda proces tworzenia nauki. Czy czasem pojawiają się błędy i tendencyjność? Czasem tak, bo to ludzkie. Czy niektóre badania są sponsorowane przez korporacje? No niektóre tak, chociaż łatwo to sprawdzić. I to też jest ludzkie. Ale żadna inna dyscyplina nie jest tak rygorystyczna w przestrzeganiu możliwie najwyższych standardów obiektywności w swojej metodzie i procedurze jak nauka. Jeżeli nauka ulega czasem ludzkim błędom, to wszystko inne ulega im dużo bardziej. Przejdźmy teraz do społecznych problemów związanych z nauką. Dzisiaj dużo mówi się o zaufaniu do nauki. Spekuluje się, jak duże ono jest, czy rośnie, czy maleje. Podaje się przykłady braku tego zaufania, jak na przykład teorie płaskiej Ziemi, czy zaprzeczenie istnieniu zmiany klimatycznej. No więc, czy należy ufać nauce? Tak, należy. Ale nie dlatego, że nauka jest idealna, tylko dlatego, że ze wszystkich możliwych opcji na tym po prostu najlepiej wyjdziemy. Ale po kolei. Jak widzieliśmy, nauka ma swoje ograniczenia. Poznanie świata dla nas, ludzi, jest jak błądzenie w ciemności z małą latarką. Jeszcze wiele musimy odkryć, wiele zaobserwować, wiele wywnioskować. I po drodze będziemy popełniać błędy, bo jesteśmy tylko ludźmi, a naukę tworzą ludzie tacy jak my. Teorie będą falsyfikowane, paradygmaty będą upadać, ale to nie znaczy, że nauka jest bezwartościowa, bo wszystko ma swoje ograniczenia. Nasze możliwości są ograniczone, możliwości naszego samochodu, możliwości naszej specjalizacji zawodowej, wszystko ma swoje granice i swoje problemy, ale to nie znaczy, że wszystko jest bezwartościowe. Jest więc wręcz przeciwnie. Wartość, jaką ma do zaoferowania nauka, jest dużo większa niż jej mankamenty. A to dzięki sile swoich metod i rygorystycznej strukturze wzajemnej weryfikacji. I siłę nauki doświadczamy wszyscy codziennie, używając telefonu, jeżdżąc samochodem czy nosząc okulary. I dlatego ja powiedziałabym, że zaufanie do nauki jest generalnie duże, bo ludzie codziennie ufają jej na tyle, żeby codziennie korzystać z jej dobrobytu. Problem pojawia się raczej w szerszych kontekstach. Myślę, że nie ufamy bardziej organizacjom, korporacjom, rządom itd. I to przeraża nas dużo bardziej, że ktoś może powoływać się na naukę w złych celach. Przykładem tego jest teoria spiskowa, że szczepionki na koronawirusa to eksperyment medyczny, jakaś rządowa akcja próbująca pod przykrywką walki z koronawirusem osiągnąć jakieś inne niecne cele. Ale byli też inni, którzy po prostu nie wierzyli, że szczepionka została opracowana wystarczająco dobrze. Co już bardziej można uznać za brak zaufania do nauki, ale moim zdaniem też nie zupełnie. Bo większość z tych ludzi nie kwestionuje medycyny w ogóle, przyjmowała wcześniej inne szczepionki, inne leki. Po prostu cały kontekst, cała narracja była przerażająca. Nagła pandemia i nagła szczepionka. Ja powiem tutaj, dlaczego ja się zaszczepiłam 3 dawkami i dlaczego przyjmę następne 100, jeżeli będzie trzeba. Ale powiem to nie dlatego, żeby kogoś przekonywać, ale dlatego, że moim zdaniem rzuca to nieco inną perspektywę na zaufanie do nauki. Jednak od razu mówię, że jeżeli podjęliście inną decyzję, to po prostu darzmy się wzajemnym szacunkiem wobec naszych decyzji. Otóż ja nie zaszczepiłam się dlatego, że mam jakąś pełnię pewności, że szczepionka jest perfekcyjna. Tego nigdy nie ma. Zaszczepiłam się, bo o wiele, wiele mniej niż naukowcom, a nawet mniej niż rządom i korporacjom, o wiele mniej ufam koronawirusowi. I jeżeli miałam do wyboru samodzielne stawienie czoła czemuś, czego celem jest przetrwanie moim kosztem, lub przyjęcie szczepionki zaprojektowanej z celem pomocy organizmowi, to w tym bilansie możliwych korzyści, strat i ryzyka szczepionka wypadła po prostu lepiej. I to musimy w życiu zaakceptować, że nie ma pewności. My, ludzie, zawsze dysponujemy ograniczoną wiedzą o świecie. I wszystko jest dla nas tylko prawdopodobieństwem, a każda nasza decyzja jest hazardem. Nie ma też ideału. Wszystko jest jedynie dalsze lub bliższe ideału, ale nie jest idealne. Jeżeli będziemy oczekiwać od nauki, że nigdy nie będzie się mylić i że rozwiąże każdy nasz problem, to się rozczarujemy. Tak samo rozczarujemy się innymi rzeczami, rozczarujemy się na przykład demokracją, bo większość nie zawsze wybiera najlepiej. Ale to rozczarowanie wynikać będzie z oczekiwania ideału, który nigdy nie mógł być przez te rzeczy spełniony. I nie można się na to wściekać. Nie można też oceniać tych rzeczy w izolacji, tylko trzeba je oceniać w porównaniu do alternatyw. Zanim coś odrzucimy, musimy zadać sobie pytanie, czy mamy coś lepszego? A jak na świat bez perfekcji, nauka radzi sobie wyjątkowo dobrze. Widzimy teraz, dlaczego teorie z filozofii nauki wykorzystywane mogą być do podważania wartości nauki. I widzimy, dlaczego jest to zdecydowanie zbyt pochopne. Na razie mówiliśmy o braku zaufania do nauki, który jest zrozumiały. Bo to zrozumiałe, że ludzie martwią się o swoje zdrowie i zadają w tym kontekście pytania. Ale co z absurdami typu twierdzenie, że Ziemia jest płaska? Jest takie pojęcie jak indywidualizm epistemiczny. Jest to pogląd, że człowiek czerpie lub powinien czerpać wiedzę jedynie z własnego doświadczenia. Jeżeli więc ktoś wyznaje taką zasadę i chodząc po ziemi widzi, że jest ona generalnie dla niego płaska, no to wierzy w płaską ziemię. Co prawda są eksperymenty, które można przeprowadzić, aby potwierdzić kulistość ziemi bez latania w kosmos, ale jak ktoś nie potrafi lub nie zamierza takich eksperymentów przeprowadzić, no to trwa dalej przy swojej płaskiej ziemi. I prawda jest taka, że my także takich eksperymentów nigdy w życiu nie przeprowadziliśmy. Przynajmniej większość z nas. Ja na pewno nie. Ale różnica między nami a płaskoziemcami jest taka, że my nie jesteśmy indywidualistami epistemicznymi. I przyznajmy się do tego. Tak, uważamy, że Ziemia jest okrągła, dlatego że po prostu wierzymy naukowcom. Czy to oznacza, że jesteśmy głupimi naiwniakami? Absolutnie nie. Tutaj w grę znowu wchodzi indukcja, wiedza tła i zdrowy rozsądek. Indukcją posługujemy się cały czas w codziennym życiu. Idąc chodnikiem zakładam, że Ziemia nie zawali mi się pod nogami i chociaż nie mam na to żadnego dowodu, że tak się nie stanie, no to z dużą pewnością siebie stawiam kolejne kroki. I tak samo ufając naukowcom, że Ziemia jest okrągła, posługujemy się indukcją. Wiemy, że naukowcy i naukowczynie, czyli ludzie spędzający większość czasu na badaniu świata, mają zapewne lepszą wiedzę w tym temacie niż my, zajmujący się jakąś inną dziedziną. Wiemy też, że nie ma powodów, aby podejrzewać jakiś przekręt, bo nie wiadomo, kto miałby finansowo skorzystać na takim kłamstwie. Wiemy też, że ludzie na całym świecie nie są na tyle zorganizowani, żeby skutecznie i w jedności wspólnie kłamać o kształcie Ziemi. W skrócie, ufamy naukowcom, że Ziemia jest rzeczywiście okrągła, bo inne opcje są po prostu absurdalne. I to jest jak najbardziej racjonalne, inteligentne zachowanie, a nie żadna naiwność. To przenosi nas do często dyskutowanej ostatnio kwestii zaufania do ekspertów. Tutaj sprawa robi się nieco bardziej śliska, bo kiedy mówimy o zaufaniu do nauki, to nawet rozumiejąc, że nauka jest ugruntowana w działalności ludzkiej, to jest wciąż bardzo ogólna rzecz. To znaczy, nauka to efekt całej działalności bardzo wielu ludzi, którzy wzajemnie weryfikują swoje osiągnięcia. I z tego faktu jest godna zaufania. Kiedy jednak mówimy o ekspertach, mówimy przeważnie o konkretnych ludziach. O konkretnych naukowcach czy naukowczyniach, konkretnych lekarzach i lekarkach, konkretnych analitykach i analityczkach itd. A więc, czy warto ufać ekspertom? Generalnie tak, ale z faktu, że mówimy o indywidualnych ludziach, my też musimy podchodzić indywidualnie. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że jesteśmy zalani informacjami. Pływamy w morzu informacji. A zdobyta dotychczas wiedza jest tak ogromna, że my sami możemy pojąć zaledwie jej malutki ułamek. Dlatego warto podchodzić do wiedzy w sposób kolektywny i ekstensywny, to znaczy nie być jak nasi płaskoziemscy indywidualiści epistemiczni. Należy po pierwsze zaakceptować, że dzielimy wiedzę z innymi ludźmi, że możemy się na czymś nie znać, ale zna się na tym ktoś inny i jeżeli potrzebujemy wiedzy czy rady w tej konkretnej kwestii, zwracamy się do tego kogoś i ufamy, że ma rację. Po drugie, należy zaakceptować fakt, że w naszym mózgu zmieści się tylko część informacji, jakie będą nam w życiu potrzebne. Reszta znajduje się poza nim, w książkach i w internecie. Ale właśnie, co jeżeli informacje w internecie czy w książce są nieprawdziwe, manipulowane? Co jeżeli ekspert nie ma racji? To się wszystko może zdarzyć i to się oczywiście zdarza. Dlatego oprócz samej wiedzy, dzisiaj równie ważna jest umiejętność selekcji informacji. W przypadku eksperta sprawdzamy, jakie są jego kwalifikacje i czy one są wiarygodne, oraz co mówią w danym temacie inni eksperci, oraz jakimi argumentami ten ekspert się posługuje, jakimi dowodami je popiera itd. W przypadku informacji w internecie lub literaturze oczywiście sprawdzamy wiarygodność źródła, oraz także argumenty i dowody, na które się tam powołują. Umiejąc selekcjonować informacje, mamy do dyspozycji ogromny ocean wiedzy, który nie jest już tak zwodniczy i przytłaczający. Ja mam aktualnie z tym sporą przygodę, bo postanowiłam wziąć się za swoje zdrowie, które zaniedbałam w trakcie mojej depresji. I tak szczerze, to jest brama do piekła, a piekłem jest studnia bez dna. I wielu z Was na pewno wie, co mam na myśli. Tysiące potencjalnych chorób, wszystkie mające te same objawy, wszystkie pasujące do nas, badania, kolejni lekarze, każdy mówi co innego i w końcu nikt nic nie wie, więc siadacie sami do komputera i zaczynacie czytać, robicie notatki, coraz więcej notatek, aż w końcu rzucacie tym o ścianę i świadomiecie sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, mało co wiadomo o ludzkim organizmie. Po drugie, bardzo wiele wiadomo o ludzkim organizmie, za wiele, żeby to ogarnął jeden człowiek. To tak nieco humorystycznie, ale nas interesuje tutaj ta kwestia lekarzy, którzy mówią co innego. Lekarze to też ludzie. Niektórzy wykonują swoją pracę lepiej, niektórzy gorzej, tak jak w każdym zawodzie. Dlatego dobrze jest, jeżeli mamy taką możliwość, skontaktować się w jakiejś sprawie z więcej niż jednym lekarzem. Jeżeli mamy podstawy sądzić, że pierwsza wizyta na przykład nie była satysfakcjonująca. I to by się tyczyło wszystkich ekspertów. Nie stawiajmy tylko na jednego eksperta, ale na wielu. Róbmy taką metaanalizę ekspertów. A jak musimy postawić na jednego, to upewnijmy się najpierw co do jego kwalifikacji. Podsumowując, ufajmy nauce i ufajmy ekspertom, bo sami, jako tak zwani indywidualiści epistemiczni, niewiele zdziałamy. Ale pamiętajmy, żeby ufać inteligentnie. Na koniec została nam do poruszenia dosyć ponura kwestia. Co prawda nie chcę, aby odcinek zakończył się smutno, ale obiecałam jednemu z patronów, że ten temat będzie poruszony. A takich obietnic się nie łamie. A chodzi tutaj o zmianę klimatu. Jest to kolejna sprawa, o której mówi się w kontekście zaufania do nauki. I rzeczywiście są ludzie, którzy uważają, że nie warto słuchać naukowców, że żadnej zmiany klimatu nie ma albo nie jest ona zależna od człowieka. To jest oczywiście nic innego jak psychologiczny mechanizm obronny. Skoro prawda jest przerażająca i niewygodna, to można wmówić sobie i innym, że nie jest prawdą. Ludzie robią to notorycznie i najgorsze jest to, że niewiele da się z tym zrobić, może poza jakąś niesamowitą rewolucją w systemie edukacji. To jest jednak, myślę, mniejszość. Większość ludzi raczej nie podważa stanowiska nauki, że zmiana klimatyczna postępuje i że to nasza wina. My ten fakt uznajemy, ale mamy to po prostu gdzieś. I to już nie jest problem z filozofii nauki. To jest dużo poważniejszy problem teorii moralności i psychologii. Ja mam tutaj niestety bardzo pesymistyczny pogląd, dlatego mówiłam, że to będzie dość smutny akcent na zakończenie. A to dlatego, że musielibyśmy wszyscy na świecie zorganizować się i umówić co do pewnych poświęceń, których wszyscy musieliby dokonać w miarę równocześnie. Każde takie poświęcenie ma skutki ekonomiczne, więc nikomu się nie spieszy. I ja po prostu nie wierzę, że ludzie tak się zorganizują, dopóki skutki zmiany klimatycznej nie staną się tak doraźne, że już nie będzie można ich dalej ignorować. I przede wszystkim, kiedy dosięgną też bogatych mieszkańców bogatych krajów. Jednak nie brak mi optymizmu dla samej nauki. Myślę, że jest ona naszą ostatnią nadzieją, naszą Arką Noego. Już teraz robi wiele, żeby ludzi ostrzec i myślę, że zrobi jeszcze więcej, żeby posprzątać konsekwencje naszej ignorancji wobec jej ostrzeżeń. Wierzę, albo chcę wierzyć, że rozwiązania technologiczne, jakie wypracujemy dzięki osiągnięciom nauki, pozwolą naszemu gatunkowi przetrwać. Co nie zmienia faktu, że powinniśmy już teraz starać się zostawić jak najmniej do posprzątania. O filozofii nauki opowiadała Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia po prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Część odcinka dotycząca filozofii nauki się skończyła, ale ja sobie jeszcze trochę pogadam, także można się rozejść, a chętni zostają. Po pierwsze, zapraszam patronów i patronki podcastu do wysłuchania dodatku do tego odcinka w aplikacji Patronite Audio. Opowiem Wam w nim o jeszcze jednej koncepcji związanej z filozofią nauki, a jest to koncepcja dwóch obrazów świata Wilfreda Sellarsa. I w kontekście tej teorii pomówimy sobie trochę o konceptualizacji w nauce, czyli jak naukowy obraz świata ma się do rzeczywistości. Swoją drogą, Sellars to filozof XX wieku, znany i ważny dla filozofii amerykańskiej, ale bardzo słabo znany i mało omawiany w Polsce. Dlatego oferuję Wam prawdziwie ekskluzywny content. Przypominam, że dodatki w Patronite Audio mogą słuchać patroni i patronki wszystkich progów, ponieważ najbardziej doceniam samą chęć wsparcia. A Wasze wsparcie jest naprawdę niesamowicie ważne i ogromnie Wam za nie dziękuję. To dzięki Wam ten podcast może powstawać, bo bez Waszego wsparcia życie i ekonomia zmusiłyby mnie do robienia rzeczy innych niż podcast. A wszyscy wiemy, co ja wolę robić i co Wy wolicie, żebym ja robiła. Także ogromnie Wam dziękuję. Jeżeli Ty też chcesz dołączyć do grona patronów i patronek, możesz to zrobić na patronite.pl/filozofia po prostu pisane łącznie. Druga sprawa, o której chcę poopowiadać, jest już bardziej prywatna, nie w sensie, że osobista, tylko w sensie życiowa. Chciałabym podziękować jednemu z moich patronów za zaproszenie mnie do ośrodka Perełka w Bieszczadach, gdzie byłam miesiąc temu. I muszę przyznać, że byłam pod wrażeniem wszystkiego. Bieszczad, ośrodka, jedzenia i tego, jak mili i pomocni byli wszyscy pracownicy, którzy mieli także ogromną wiedzę na temat gór i wspinaczki górskiej. Po tej wspaniałej przygodzie mogę z całego serca polecić Perełkę w Cisnej. Na hasło filozofia na stronie ośrodka macie zniżkę, o którą poprosiłam, więc jeżeli szukacie ośrodka na wakacje w Bieszczadach, znacie mój typ. A ja jeszcze raz dziękuję patronowi za tak piękne zaproszenie. I to tyle na dzisiaj, kochani. Trzymajcie się ciepło albo właśnie zimno w te upały i pamiętajcie, żeby ufać inteligentnie.